środku dnia.
I zanim przejdziemy do konkretów związanych z tym procederem, to może krótka rozmowa, bo o tym, że dzieciaki padają ofiarami cyberprzemocy i o tym, że sami to powodują i same to powodują, no to mówi się coraz więcej, szczególnie po pandemii, która odesłała nas do internetu. O korzystaniu z internetu przez dzieci i młodzież, o zachowaniu się w sieci Rafał Muniak rozmawiał z jedną z uczennic w Gnieźnie i ta uczennica potwierdza, że hejt się zdarza.
Czasami się zdarza, ale też trzeba dbać tak jakby o siebie w tym internecie, uważać, co się tam robi. Bo naprawdę internet jest fajny, ale no trzeba też chronić się tak jakby przed tym internetem.
A jak się chronić przed tym internetem? Na co trzeba uważać?
Uważać, żeby się nie uzależnić. Na przykład ustawić sobie limity, że codziennie na przykład jestem tylko godzinę czy dwie godziny na telefonie i tyle. Ja jestem w sumie krótko na te media społecznościowe, bo wychodzę na dwór ze znajomymi, więc może gdzieś tak godzina, półtorej godziny, łącząc wszystkie takie przerwy, jestem na telefonie.
Koledzy krytykują innych kolegów?
W internecie tak. Czasami tak trochę się zdarzy.
I co, jak się czują ci, których krytykują?
Znaczy zależy, czy to jest hej, czy to jest krytyka. Bo hej to może być obrażanie, a krytyka to takie coś zrobiłeś źle i ci to wytłumaczę. Żeby odróżniać hej od krytyki.
No tak, proszę państwa, ale czy dziecko umie odróżnić hejt od krytyki? Ta uczennica wydaje się bardziej uświadomiona. Zagrożenie przemocą w sieci zauważają nauczyciele z Gniezna, którzy w jednej ze szkół przygotowali dla uczniów prezentację. I tak to uzasadniali.
Szczególnie w obecnych czasach, po tych pandemicznych, kiedy przez dłuższy czas trwała nauka zdalna i kiedy dzieci zbyt mocno, uważam, przyzwyczaiły się do tego, jak wygląda życie w sumie takie wirtualne, a zapomniały o tym, jak wygląda takie normalne funkcjonowanie i relacje ludzkie. Trzeba zwracać uwagę, uświadamiać nie tylko dzieciom, ale przede wszystkim rodzicom, co tak naprawdę w tej sieci się dzieje, a dzieją się tam olbrzymie tragedie niektórych ludzi. Dochodzi już naprawdę do takiego potężnego, jak to się mówi dzisiaj, hejtu, piętnowania pewnych rzeczy i należy zwracać uwagę. Młodzież po pandemii jest naprawdę słaba psychicznie, potrzebuje takiego wsparcia. Nie zawsze to, co jest w internecie, jest pod kontrolą osób dorosłych i myślę, że tutaj ważna rola zarówno szkoły, rodziców, jak i wszystkich dorosłych na to, aby zwracać uwagę, co faktycznie nasze dzieciaki robią w internecie.
Dzieci dzisiaj są obrazkowe i one słuchają, a z przetwarzaniem słuchowym bywa różnie.
Czy państwo jako nauczyciele widzicie, że uczniowie stykają się z tą przemocą?
Tak, oczywiście, że tak.
I właśnie dlatego w szkole podstawowej numer 1 w Gnieźnie zorganizowano taką właśnie pogadankę na temat udziału dzieciaków w internecie. Proszę państwa, zdefiniujmy jeszcze te zachowania, które nie są dobre, te przestępcze, nie, tak można powiedzieć. O jakich złych zachowaniach w ogóle mówimy? O tym psycholog z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Łukasz Wojtasik, autor książek Sieciaki, Misja Bezpieczny Internet oraz Sieciaki, Twarzozmieniacz i Wielka Gala Fejmu. Pan Łukasz Wojtasik, autor tych książek i psycholog, był właśnie gościem tej konferencji, tego spotkania z dziećmi w Gnieźnie.
Co trzecie dziecko doświadcza przemocy w internecie. Hejt jest to agresja werbalna, agresja słowna w serwisach komunikacyjnych. To są wulgarne komentarze. To jest też szereg takich sytuacji związanych z prywatnością czy naruszeniem prywatności. Wykorzystywanie czyichś zdjęć, robienie zdjęć bez zgody dziecka i później publikowanie ich w celu ośmieszenia. To są z jednej strony takie publikacje, ale z drugiej strony to, co jest bardzo dotkliwe dla dzieci, to są komentarze, które się pojawiają. Dzieci przeglądają się w internecie, w lajkach, w tym, co o nich myślą inne osoby. Jeżeli ta ocena jest negatywna, to dla jednych dzieci może być po prostu przykrym doświadczeniem. Są też takie, które mówią, że w ogóle sobie z tego nic nie robią, a dla innych dzieci to może istotnie wpływać na nastrój. Zdarza się w skrajnych przypadkach, że to są samookaleczenia, również próby samobójcze, czy wręcz samobójstwa, bo ta siła przemocy w sieci jest tak mocna, bo dzieci spędzają w internecie już teraz nie tylko kilka, ale nawet kilkanaście godzin dziennie. To po pandemii szczególnie się zmieniło. Ten czas bardzo wzrósł.
Proszę państwa, pan psycholog powiedział, że dzieci przeglądają się w lajkach. Ja znam dorosłych, którzy no, są smutni, kiedy jakiś ich post albo zdjęcie nie uzyskuje dużej liczby lajków. Mówię o dorosłych, no a co dopiero dzieci. Gdzie szukać pomocy w walce z przemocą w internecie? No, na szczęście pojawiają się różne inicjatywy ogólnopolskie i takie bardzo lokalne. Z pomocą dzieciom przychodzi na przykład Biblioteka Miejska w Gnieźnie, o czym kustosz biblioteki Ewa Jaworska.
Proszę sobie wyobrazić, że w świecie, gdzie nie było jeszcze internetu, jeżeli kogoś dotknęła na przykład jakaś przemoc rówieśnicza, jakieś prześladowanie, to dotyczyło to tylko małego kręgu jakby tych rówieśników. Natomiast w tym momencie, kiedy ta przemoc przechodzi do internetu, niestety ona się rozszerza i wtedy młody człowiek zaatakowany ze wszystkich stron, również media społecznościowych, uważa, że sobie z tym nie poradzi i czasami dochodzi do najgorszych rzeczy. I żeby tego uniknąć, po to jest potrzebna właśnie profilaktyka, również tworzona przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna. U nas w bibliotece są książki, które mogą służyć młodym ludziom jako poradniki, zarówno dotyczące jak korzystać z nowoczesnych technologii, ale również sugerujące, że internet, który jest bardzo piękną i dobrą rzeczą, niestety niesie ze sobą pewne złe rzeczy również. I tych poradników można skorzystać, dlatego że tam są podawane również nazwiska specjalistów, podawane są adresy. Jeżeli kogoś, jakiegoś młodego człowieka dotknie na przykład hejt, dotknie jakaś przemoc właśnie w internecie, to jest są wskazówki, gdzie się udać po pomoc. Jeżeli młody człowiek zobaczy, że nie tylko on ma problem, że są też rówieśnicy, którzy mają również te problemy, o których się nie mówi głośno, a nie zawsze oni chcą się zwrócić też do opiekunów, do rodziców. Są takie strony też w internecie, są telefony, po które można się zgłosić i taką pomoc uzyskać.
No właśnie, proszę Państwa, taka to zmiana czasu nastąpiła, zmiana technologiczna właściwie, ale też chyba obyczajowa. Dawnymi laty, kiedy taki Krzysiu nazwał kolegę na podwórku głupkiem, no to świadkami tego było paru kolegów, koleżanek, może parunastu. Dzisiaj, jak napiszę o tym na Facebooku czy innym portalu społecznościowym, no to świadkami tego są już tysiące, może nawet szersze kręgi odbiorców chcianych i niechcianych przez owego Krzysia, a ofiara cierpi. No i uruchamiamy telefon 618-654-654. Oj, przez pomyłkę rozłączyłem tu słuchacza, proszę powtórzyć połączenie. Powtórzę numer 618-654-654. Dzieci w sieci, jak się odnajdują, co my dla nich możemy zrobić? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy pana serdecznie.
Cieszę się. Już mówię, o co chodzi. Przytoczył pan przykład Krzysia. No i jeśli takie coś działo się na podwórku w tamtych czasach, no to Krzysiu i Pranek zaciskali pięści i wyjaśniali sobie te sprawy. Dzisiaj bezkarnie każdy może drugiego obsmarować, opluć, sponiewierać i nic dalej się z reguły z tym nie dzieje. Ale
no czy bezkarnie, to jeszcze powiemy o tym później.
No, w większości bezkarnie. Ale te dzieci nie uczą się tego od małpy, nie uczą się tego, nie wiem, od kotka czy pieska, tylko uczą się od dorosłych ludzi. Jeżeli rodzice, czy opiekunowie, czy ktokolwiek, nauczyciele, profesorowie i jeszcze powiem wyżej, burmistrzowie, prezydenci robią takie rzeczy, no to skąd te dzieciaki mają brać przykład? Od kogo? Że tak się nie robi? Kiedyś wystarczyło 10 przykazań i było proste wszystko. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Dzisiaj paragrafy, ustawy, uchwały i oczywiście sądy, cuda, niewidy, fora internetowe i nieinternetowe. Wszyscy dyskutują, ale niczego to nie zmienia. Kto pójdzie taką książkę szukać? Może jak już któryś tam znajdzie, to może przeczyta, ale tytuł i autora ewentualnie i nic dalej. I życie się toczy swoją drogą, a teoria swoją i no i po prostu dzieje się, jak się dzieje.
A, czyli pan wątpi, że takie książki dostępne w bibliotekach szkolnych odniosą pożądany skutek, tak? Że
jeżeli one będą tylko w bibliotekach, a nie będą czytane, nie będą, że tak powiem, te treści z tych książek wcielane w życie, no to nic nie pomoże, bo no teoria teorią, a a praktyka pokazuje i mówi swoje. Myślę, że trzeba zacząć od siebie. Jak powiedziałem, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To jak ktoś dopiero poczuje coś na własnej skórze, powiem taki żarcik, nie wiem, gdzie to nawet słyszałem. Mama pyta synka, czemu się już nie przyjaźni tam z jakimś kolegą. No się okazało, że dlatego, że nie lubi wulgaryzmów i tak dalej, i tak dalej. No widzisz, mój, się okazało, że to tamten kolega z jej synem przestał się przyjaźnić, ale odwrócił rolę, no i wybrnął przed matką. Także różnie, różnie to bywa. Tuszujemy swoje potknięcia, swoje jakieś takie rzeczy, a innym wytykamy.
Dziękuję panu bardzo.
I myślę, że pójdzie ku lepszemu.
Proszę państwa, zaczynamy zatem rozmowę o dzieciach w sieci. Jak się zachowują, czy my nad tym panujemy jako rodzice, jako opiekunowie? Czy sprawdzamy w ogóle, co też te nasze dzieci oglądają i co wypisują, co może zamieszczają też jako użytkownicy internetu? Telefon otwarty 618-654-654. Proszę państwa, korzystanie z internetu przez dzieci jest powszechne, masowe, dlatego problem jest ogromny, mówi psycholog z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Łukasz Wojtasik.
Coraz młodsze dzieci korzystają z internetu i praktycznie tak zagrożenia dotyczą wszystkich dzieci. Badania pokazują, że blisko 90% dzieci w wieku przedszkolnym, no i praktycznie wszystkie w wieku szkolnym korzystają z internetu. Mało tego, korzystają intensywnie również z mediów społecznościowych, czyli z tych serwisów, które są dozwolone od 13 roku życia i stanowiono szczególne zagrożenie, jeżeli chodzi o kontakty niebezpieczne, ale też kontakty z niebezpiecznymi treściami, również kontakty ze szkodliwymi wzorcami, oglądając influencerów, influencerki chłoną te wzorce, chcą wyglądać tak samo, porównują się, a nie są na to szczególnie młodsze dzieci gotowe. To również faktycznie hejt i cyberprzemoc, zjawisko niestety coraz bardziej powszechne.
Niesamowite jest to, że tyle dzieciaków korzysta z internetu. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy się próbowało ograniczać dzieciom dostęp do telewizora. Jakie to były dramaty, że się ogranicza w ogóle czas siedzenia przed telewizorem. A teraz bywa, że dzieciaki wiele godzin spędzają siadają przed telewizoreczkiem, czyli małym ekranikiem telefonu, no i właściwie nikt nad tym nie panuje. Tak to wygląda. 618-654-654. Posłuchajmy Erika Claptona, a Państwo mogą dzwonić. So long, Alberta, Alberta, where you been so long? Ain't had no loving since you. Na to, że nie mamy takich obserwacji ani problemów związanych z cyberudziałem naszych dzieci w przestrzeni internetowej. Proszę Państwa, Łukasz Wojtasik, psycholog, za chwilę powie, jak można radzić na takie niebezpieczne sytuacje. Natomiast zwróćmy też uwagę, o czym też będzie mowa za chwilę, jak małe dzieciaki mają styczność według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii z internetem. No i o tym też będzie, że podstawą wszelkich działań edukacyjnych, wychowawczych są tutaj rodzice. Posłuchajmy.
Rodzice są takim podstawowym elementem takiego systemowego myślenia o bezpieczeństwie. Znaczy bez rodziców, bez nas, bez rodziców dzieci nie będą bezpieczne w sieci. Badania, ale też nasze doświadczenia pokazują, że dobre relacje z rodzicami, uważność rodzicielska jest tym podstawowym czynnikiem chroniącym. Tymczasem no niestety większość dzieci, również tych najmłodszych dzieci, korzysta z internetu bez ograniczeń. To znaczy mają dostęp do wszystkich praktycznie treści. To bardzo ważne, żebyśmy korzystali z programów kontroli rodzicielskiej, żebyśmy kontrolowali treści, ale żebyśmy też umawiali się z dziećmi na to, ile czasu korzystają, z jakich treści korzystają, bo jak nas nie będzie w tym życiu internetowym dziecka, to tak naprawdę nie będzie nas po prostu w życiu dziecka. Ostatnie badania pokazują, brytyjskie co prawda, ale one są bardzo mocno porównywalne na pewno do tej sytuacji w Polsce, że już 17% dzieci od 2 do 4 roku życia przegląda TikToka. No nie robią tego same, tylko na kolanach rodziców, ale to już powoduje, że nawyki pojawiają się już w tak młodym wieku. Tak więc przede wszystkim jako rodzice powinniśmy rozważnie udostępniać dzieciom internet, rozmawiać o zagrożeniach, pokazywać jak korzystać z niego bezpiecznie, pozytywnie, jak dbać o prywatność. dostępność. I to jeszcze zanim powierzymy dziecku tego pierwszego smartfona, dalej powinniśmy się umawiać z dzieckiem na zasady korzystania z ekranów, czyli ograniczony czas. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym około godziny dziennie, wczesnoszkolnym 2 godzin dziennie. Później oczywiście tego czasu może być więcej, ale w dalszym ciągu, żeby to była jakaś umowa. Ważne, żeby dzieci nie korzystały z ekranów przed snem. To jest szkodliwe, żeby nie miały telefonów w sypialni, w nocy, żeby nie korzystać z telefonów podczas posiłków. To wszystko to są takie zasady, które powinniśmy ustalać, które chronią dzieci między innymi przed uzależnieniami od internetu.
Jak wytłumaczyć takiemu siódmoklasiście czy ósmoklasiście, żeby nie hejtował swojego kolegi w internecie, skoro widzimy, co wyprawiają dorośli?
No jako rodzice powinniśmy komentować to, co się dzieje wkoło nas. Jeżeli widzimy hejt u ludzi gdzieś wkoło nas, jeżeli widzimy hejt w mediach czy w filmach, to zawsze to jest jakiś pretekst do tego, żeby to skomentować, żeby rozmawiać z dziećmi o wartościach. Wtedy to przenosi się również na internet. My jako rodzice powinniśmy, w ogóle jako dorośli, też jako szkoła, powinniśmy nakładać jakiś filtr taki na to, co się dzieje w internecie. No wtedy dzieci będą potrafiły ocenić, jakie treści są pozytywne, jakie negatywne, jakie zachowania są dopuszczalne, a jakie nie. Ogólny brak przyzwolenia na przemoc będzie obowiązuje w internecie i to dzieci muszą wiedzieć.
17% dzieci w wieku 2 do 4 lat przegląda TikToka. Zdumiewające. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panią.
Mój syn już jest w liceum, ale będąc w szkole podstawowej, miał ograniczony czas, pilnowaliśmy tego, rozmawialiśmy. Mamy dobry kontakt, więc dużo mówi, co w szkole robił. I na przerwach świetnie nadrabiał zaległości, których nie miał w domu z racji małego czasu, który miał do wykorzystywania. Rozmawiałam z nauczycielami, to było kilka lat temu. Rodzice sobie nie życzą i na pewno zaprotestują, jeżeli cokolwiek oni zrobią w tym kierunku. To było 3 lata temu pewnie. I miałam zupełnie i wszystkie właśnie TikToki, to wszystko na przerwach świetnie dzieciaki. Dzieciaki są wtedy spokojne, w grupkach sobie siedzą, nie biją się, nie rzucają. I właściwie jest wszystko dobrze.
A jeszcze panią zapytam, jak syn przyjął te ograniczenia w dostępie do internetu, to racjonowanie dostępu?
On ma też pasję, więc to nie było takie, że jest przestrzeń niekorzystana w domu.
O, czyli pasje są ważne.
No bardzo ważne, tak.
A może
to,
pani
to pomagają.
Zdradzić, co to za pasje?
Muzyka.
Muzyka. No, paradoks polega na tym, że muzyka też jest dostępna w internecie i to na szeroką, bardzo szeroką, nieograniczoną wręcz skalę, prawda? Więc tu mogłoby się zderzyć pasja też z ciągiem do internetu.
Ale wie pan, to, no to jak się prowadzi od początku, to jednak no, jest, no, można to uchwycić.
Mhm. A pani sama używa internetu?
Tak, ale na Facebooku czasem zerknę, ale nie jestem tam. Oczywiście, że używam, tak? Jest to bardzo... Teraz jestem na wydarzeniach kulturalnych, które się dzieją, tak? Na żywo. Także jest to świetna rzecz.
Czyli pani pokazuje, że można bardzo racjonalnie razem z dziećmi, a szczególnie mówimy o dzieciach, ten internet używać.
Jest to bardzo trudne. I szkoła nie pomaga. Nie, no w szkole to jest, mówię, nadrobił wszystkie zaległości, których nie chciałam, to nadrabiał tematy zakazane. To wszystko było na przerwę.
Czyli pani jest za tym, żeby co, w szkole był zakaz używania smartfonów, komórek i tak dalej?
No oczywiście, przecież wtedy by były relacje między dziećmi. Oni w ogóle nie rozmawiają między sobą.
Mhm. Każdy za to
się nie zaangażuje w coś, co by mógł robić, bo szkoda mu czasu, no bo wtedy ma komórkę.
Mhm. Dziękujemy bardzo.
Proszę bardzo.
Czekamy na państwa opinię. 618 65 4 65 4.
przed odlotem wśród ptasich stad, w zawiłym horoskopie na tysiąc lat. W otwartym nagle oknie, w cieniu za firanką, wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle, szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem sama, kiedy się odnajdę. Wśród siedmiu dni tygodnia, jednak i tak, w tańczących deszczu kroplach, zawodu łzach, po lustra obu stronach, w nowych wciąż marzeniach, gdzie jestem, gdzie mnie nie ma, już nie bardzo wiem. Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie.
No i mamy na linii naszego niezawodnego słuchacza, pana Rafała. Dzień dobry.
Witam, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Witam serdecznie. No,
jak to u pana jest, panie Rafale, tym internetem?
W 15 stopni proponuję wyjść na dwór i że tak kto może, kto nie jest w pracy, przejść się, ładną pogodę. No także odłożyć telefony, smartfony, wyłączyć i koniec, kropka. Wydaje mi się, to jest, na pewno jest to potrzebne, bo to udogadnia wiele spraw, można tam zobaczyć, coś tam internet, czy coś, czy tak dalej. No, telefon komórkowy, to już chyba 99% ma, społeczeństwo, 99,5% bym powiedział, chyba każdy. No, ale ten postęp technologiczny
panie
jest...
Panie Rafale, podobno w szkołach podstawowych to już każdy ma.
No, ja już tak chcieliłem, wie pan, ale co chciałem, bo to jest szaleństwo, bo te dzieci na przykład nie rozmawiają ze sobą i tak dalej, to każdy tą komórkę patrzy z tego smartfona. Dla mnie to jest masakra i chyba słuchacze to potwierdzą, szczególnie też chyba redakcja motoryzacyjna, którą też serdecznie pozdrawiam, znaczy całe Radio Poznań pozdrawiam, ale co chciałem mówić,
ale mówimy też o cyberprzestrzeni, o cyberprzemocy.
Bo niby na przejście dla pieszych wchodzi, patrzy smartfona, nie patrzy w lewo, w prawo, tylko wchodzi niemalże pod samochód, już były takie wypadki. Ta cyberprzestrzeń też, te ataki, te hejtowanie, to jest naprawdę groźne, bo to tak tego się nie wytrze z internetu. Jak się kiedyś powiedziało na podwórku, tak jak pan na początku tam wspomniał, że Krzysiu Zbysia, Rysiu tam Wojtka, obraził, że tak powiem, ty tam taki.
Powiedziane poszło, nie ma, tak?
To najwyżej był lekki boks i tam i się skończyła sprawa, ale tam to długo siedzi, to tego chyba tak się szybko nie wytrze, więc to jest takie, tego tak szybko nie idzie zlikwidować. Chociaż teoretycznie się zlikwiduje, ale można to, że tak powiem, odnowić, także wydaje mi się, że to są sprawy już trochę niebezpieczne, w sensie takim, są później.
Panie...
Młodzieży, tak jak tu było mówione, że wśród młodzieży, wśród dzieci są próby samobójcze, to i tamto i niekiedy,
Panie Rafał, bardzo dziękuję, bo zwrócił pan uwagę na bardzo ważną rzecz, czyli taką, proszę państwa, że to nie znika w internecie. My jeszcze tutaj przytoczymy wypowiedź policjantki, ale tam też będzie mowa o tym, żeby zwracać uwagę na to, co z takimi rzeczami, które nas obrażają albo atakują, robimy. Ale posłuchajmy jeszcze teraz piosenki, która będzie okazją też, żeby i dać państwu szansę na zadzwonienie do nas. 618-65-4654. Czy szkoły powinny zakazywać używania telefonu na przerwach i na lekcjach, to już chyba tym bardziej. When everything is cloudy and the sun won't shine for me, and it seems like nothing's going right, but there's a place I want to be, just laying there beside you in the shelter of your room, and leave the world outside your door.
lose myself in you. When you're in my arms, I find all that I need. I could never live without the heaven that you show me. I've been waiting.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Kalina Olszewska mówi.
Witamy panią.
Witamy. Jestem całkowicie, żeby przed wejściem do klasy wszyscy zdawali komórki. Nie ma. Byłam w ich dniach i tam chodzą wszyscy w mundurkach, chodzą wszyscy z emblematami, bez komórek, nie popychają nauczycieli, siedzą pięknie w klasach. Widziałam to na własne oczy na wiosnę. Nie ma w ogóle żadnego, pan Czarek jeszcze po prostu powinien więcej zaostrzyć, bo jeżeli nie zaostrzy tych przepisów w szkole, będą dzieci po prostu popełniać takie grzechy, że rodzice będą płakać nad grobami dzieci.
Czyli więc pani zdaniem tak. Szkoła powinna dać wzór po prostu, no nawet rodzicom.
Tak, taki sygnał. Taki sygnał i w jednej szkole niech zrobią dla przykładu i zobaczymy, co z tego będzie. Niech będą krzyki, niech opisują, niech robią, co chcą. Nie ma. Jeżeli jest jakiś sygnał, że coś się dzieje w rodzinie, jest do dyrektora, do sekretariatu telefon, zadzwonimy, proszę poinformować dziecko, że mama zachorowała, że brat zachorował, że coś tam jest, ale też nie można dzieci obciążać takimi sprawami. Mhm. Jestem za zabieraniem telefonów kategorycznie, z dnia na dzień. Są tacy świetni dyrektorzy, nauczyciele i oni są bezradni, bo ministerstwo i Wydział Oświaty tak bardzo mało w tym kierunku robi.
A mam do pani jeszcze pytanie. Czy tak. pani zna na tyle Indie, bo o Indiach pani wspomniała,
tak jest.
Że to jest tam powszechnie stosowane?
Powszechnie. Byłam tam 10 dni. Byłam na ślubie, można zobaczyć mnie w internecie. Kucharza mojego i mojej pracownicy byłej już z Indii i po prostu specjalnie zagłębiłam się, bo kiedyś byłam w Wydziale Oświaty jako radna tam w 2000 roku. I ja specjalnie zagłębiłam się w tematy szkolnictwa. Proszę pana, jaka to przyjemność patrzeć na te dzieci. W kolanówkach granatowych, 50 stopni ciepła, w spodniach granatowych, w białej bluzce. No w ogóle, nie mam żadnych komórek.
I nikt tam się nie buntuje, rodzice,
ale,
dzieciaki?
Proszę pana, nic się nie buntują i specjaliści tacy wychodzą z tych szkół, że głowa boli. Ja widziałam to na własne oczy. Widziałam, dotykałam, patrzałam, jak te dzieci się witają ze sobą. Tam nie ma żadnego popychania. Nic. Setki ludzi, setki dzieci widziałam. W 4-5 szkołach byłam.
Dziękuję pani bardzo. Takie osobiste doświadczenie, można by powiedzieć, niestety egzotyczne. Proszę państwa, przemoc w sieci jest karalna, a sprawca nie jest bezkarny, to trzeba jasno powiedzieć i mówi o tym aspirant Aldona Nowak z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Posłuchajmy.
Jeżeli osoba, która jest dotknięta na przykład groźbami, ona zgłosi ten przypadek na policji i powie, że obawia się spełnienia tej groźby, bo może czuć realne zagrożenie i w momencie nie jest ważne, co sprawca w danym momencie myśli. Najważniejsze jest to, jak to odczuwa osoba, wobec której kierowane są groźby karalne. Również na przykład rozsyłanie kompromitujących materiałów, na przykład często nękanie kogoś. Może to być na przykład rozsyłanie nagiego wizerunku danej osoby, wbrew jej woli. Często tłumaczymy w szkołach. Otrzymałeś od kogoś, od kolegi na przykład, wizerunek nagiego kolegi. Jeżeli ja to dalej roześlę, to no niestety ponoszę odpowiedzialność. Nieletni ponosi odpowiedzialność prawną, a osoba od 17 roku życia jest traktowana jak dorosła w świetle prawa i ponosi odpowiedzialność już z kodeksu karnego jako osoba dorosła.
I co za to grozi?
Podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. I oczywiście ściganie następuje występuje na wniosek pokrzywdzonego. Czy to jest ważne? Ważna jest rola tutaj rodzica. Ważna jest rola pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych. I ważna jest też rola samego dziecka. Nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać i zawsze pamiętać, że to nie ja jestem winna, winien, tylko ten, który w ten sposób postępuje. Wówczas trzeba udać się do osoby dorosłej. Jeżeli jestem w domu, to powiedzieć o tym rodzicom. Jeżeli jestem w szkole, pokazać to dyrektorowi szkoły, pokazać to pedagogowi szkolnemu. Tutaj nie można tego trzymać w sobie, ponieważ no, sprawca będzie czuł się anonimowo.
Ale najważniejsze pytanie, czy takiego sprawcę, który czuje się anonimowo w sieci, który grozi gdzieś komuś anonimowo, czy policja jest w stanie namierzyć?
Policja ma odpowiednie narzędzia. Generalnie trzeba to do nas zgłosić, na policję i już dać nam możliwość zbierania materiału dowodowego. I jeszcze raz powtarzam, nie wolno usuwać tego materiału dowodowego, bo on nam posłuży do tego, żeby dojść do tej osoby, która tę krzywdę nam wyrządza.
Ważna rada, ślad zostaje i ten ślad zachowajmy. Dzień dobry, halo.
Dzień dobry.
Witam pana.
No ja uważam, że dzieciom niezbędne jest ograniczenie internetu, dostępu do telefonu. Mam trójkę dzieci i jest to bardzo trudne. Aczkolwiek sukcesem jest to, że syn, który ma 9 lat, telefonu swojego jeszcze nie ma, cały czas męczy, ale udaje się uargumentować, że to jeszcze nie ten moment, żeby go miał.
A proszę pana, 9-letni syn nie skarży się, że jest może gorszy w klasie, bo nie ma, być może jako jedyny?
Też takich argumentów nie używa, ale koledzy mają. To jest argument, że koledzy mają, koledzy, no siostry też starsze mają. Jest to trudne, ale tak jak tutaj był temat poruszony szkoły, bardzo ułatwia mi to zadanie fakt, że w szkole jest zakaz używania przez dzieci telefonów.
A co to za szkoła? Może pan powiedzieć?
No to jest szkoła katolicka przy ulicy Głogowskiej. Mhm. Tam jest zakaz używania telefonów i to poza mundurkami i właśnie wartościami oczywiście, to też był dla mnie argument, żeby dzieci do tej szkoły chodziły, bo to mi pomaga. To pomaga, aczkolwiek z drugiej strony są w harcerstwie córki. No i WhatsApp najpierw był do komunikowania się z drużyną, teraz Messenger, także ograniczenia czasowe mają aplikacje zainstalowane, 1,5 godziny na dzień mogą korzystać z internetu. Ale jest to, no, czasy cywilizacyjne bardzo utrudniają ograniczenie tego, co wiemy, że uzależnia. Zresztą pojawiał się temat, że dzieci między 2 a 4 rokiem życia 17% już w Anglii korzysta z telefonu, ale to przechodzi z rodziców. Rodzice są też, bo to dorosłych też uzależnia.
No tak, no 2-latek ja nie kupi sobie telefonu, 2-latek nie wymyśli tego.
Dokładnie, mnie wciąga. Co dopiero dziecko. Staram się przy dzieciach oczywiście zasady, tak jak było powiedziane, przy obiedzie, przy jej posiłkach, żeby nie korzystać, jak najbardziej ograniczać ten czas wydzielony na to. Ale jeżeli rodzice sami mają taką potrzebę, to trudno potem od dzieci wymagać, żeby im ograniczyć.
Mhm. Ja tylko pana zapytam, czy to jest duży, na koniec, czy to jest duży wysiłek rodzica, żeby nad tym zapanować, żeby tych rygorów wyznaczonych limitów pilnować?
No ja mam aplikację, która ustala, że od godziny 21 telefonu nie da się, tylko do dzwonienia pod numery, który samemu się pamięta, można zadzwonić i do 7 rano, także i limity dzienne też aplikacja ogranicza, także są możliwości techniczne, które dzieci też potrafią obchodzić, ale wiedzą, że to jest nieuczciwe i starają się tego nie robić, przynajmniej moje.
Ale tu taki sygnał, że rodzic jednak musi być uświadomiony i zaznajomiony z tą technologią. Nie każdy by to potrafił,
no, niestety,
prawda?
No nie jest to łatwe, bo jest to, no, może nie jest to bardzo skomplikowane, ale wymaga czasu, wymaga odświeżania tej wiadomości, tych haseł dodatkowych, wszystkiego. Także no, tak jak życie w obecnych czasach, nie jest łatwe i jest bardzo wymagające z każdej strony. A na co dzień, pomimo tych rzeczy, ciągle córka ma 11 lat i 12 lat i ciągle dlaczego ja Messengera nie mogę mieć, dlaczego ja Facebooka nie mogę mieć, przecież to ten rok tylko, to już nie ma znaczenia, to pomimo tego codziennie nie ma sytuacji, nie ma dnia, żeby nie było tematu, że czuje się gorsza przez to, że czegoś w telefonie nie ma zainstalowanego, że ma ograniczenia, że to, także to każdego dnia praca.
A no właśnie,
dnia.
Ale pokazuje pan, że da się. Bardzo panu dziękuję za telefon.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Jeszcze jeden słuchacz, halo.
Halo?
Dzień dobry.
Dobry, Ireneusz, z tej strony. Ja polecam bardzo, taki film był w telewizji w zeszłym tygodniu, bodaj Podłączeni, o dzieciach uzależnionych od telefonów. No tam właśnie było pokazany cały mechanizm tego, jak to wszystko, od czego to się zaczyna, a później taki chyba psycholog czy psychoterapeuta, który leczy te dzieci właśnie pracą fizyczną i tak dalej. I również też był artykuł, któryś, nie pamiętam, czy to mogę tytuł prasy powiedzieć, pana Zyburtowicza, o właśnie cały ten mechanizm uzależnienia ludzkości od internetu. Bo dla mnie to, ja na przykład mam telefon komórkowy, z którego praktycznie nie korzystam z internetu, to robię tylko przelewy w banku i do niczego innego mi to nie jest potrzebne. Powiem tak, szkoda na to oczu, zdrowia, czasu, pieniędzy i w takiej kolejności chyba. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo, aczkolwiek też nie chciałbym tutaj, proszę państwa, wytworzyć takiego wrażenia, że my tutaj w ogóle namawiamy do niekorzystania z internetu jako źródła rozrywki. Jak najbardziej używajmy tego narzędzia. To chyba nie o to chodzi, żeby całkiem porzucić tę zdobycz technologiczną, ale jednak też, żeby nie używać tego jako narzędzia ataku na bliskich, znajomych i nieznajomych, jako właśnie narzędzia przemocy. Dziękuję państwu za uwagę. To była nasza audycja w środku dnia poświęcona cyberprzemocy w cyberprzestrzeni, która to przemoc dotyka coraz młodszych użytkowników telefonów i komputerów. Dziękuję za uwagę. Mariusz Siuda pozostaje z państwem, a ja, Rafał Regulski, żegnam się do jutra. Dziękuję za uwagę, a po 13:00 usiądzie tutaj Franek Walerych.